I zaczynamy, szanowni państwo. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam w Kurierze Konserwatywnym w podcaście Votum FM. Z tej strony Łukasz Kopczyk, a gościem specjalnym jest redaktor Kamil Klimczak z Chrobrego Szlaku. Dobry wieczór, Kamilu.
Dobry wieczór, Łukaszu. Dobry wieczór państwu.
Bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do Kuriera Konserwatywnego. Czeka nas dzisiaj wiele, myślę, gorących tematów, ale zanim przejdziemy, to czołóweczka i zaczynamy.
Votum FM. Kto mówi prawdę, ten wywołuje niepokój.
Więc o czym dzisiaj, Kamilu, porozmawiamy? Co przykuło twoją uwagę? Pytam ciebie w pierwszej kolejności, żeby nie narzucać tematu z góry.
No ja myślę, że najbardziej interesującym tematem ostatnich dni politycznym jest to, co się dzieje w Konfederacji, czyli w zasadzie jakaś taka fala gintojry wewnętrznej i powyborczych rozliczeń z Januszem Korwin-Mikke w roli głównej, z którym ja się wielokrotnie w różnych kwestiach nie zgadzałem, bo jednak część jego poglądów takich ultraliberalnych były dla mnie nie do przyjęcia, no ale to co zrobiono w momencie, powiedzmy, tuż po wyborach, że zrobiono z Korwina najzwyczajniej w świecie kozła ofiarnego i zaczęto się jeszcze przed wyborami od niego na wyścigi odcinać, a teraz zaczęto go po prostu wyrzucać na margines życia politycznego w ten sposób. No to jest skandaliczne, bo to pokazuje, jak w Konfederacji panowie, którzy mieli wywrócić stolik, nie potrafią wziąć odpowiedzialności za swoje decyzje i za swoje poczynania, bo jeżeli szukają winnego porażki w tej kampanii wyborczej, no to należałoby w pierwszym rzędzie spojrzeć w lustro, tak?
Kogo masz konkretnie na myśli?
W zachodzie jest taka dobra tradycja, na przykład w Wielkiej Brytanii, że wszyscy szefowie partii, które wybory przegrały w jakiś tam sposób, znaczy po prostu nie zdobyły większości, podają się do dymisji. I na przykład często tak było, że Nigel Farage się podaje do dymisji po wyborach. Ta dymisja nie jest przyjmowana przez gremia odpowiednie UKIP-u wtedy jeszcze, odpowiedniej partii, no ale on jako szef bierze odpowiedzialność zarówno za zwycięstwo, jak i za klęskę. No tutaj panowie starym zwyczajem oczywiście polskim szukają kozłów ofiarnych wszędzie indziej.
Kogo masz konkretnie na myśli? Kto powinien spojrzeć w lustro przede wszystkim? Bo tam nazwisk trochę się przewija, jest Sławomir Mentzen, jest Tumanowicz Witold z Ruchu Narodowego, jest Przemysław Wipler, Szara Eminencja, Rzec Można, też są inni. Kto powinien w pierwszej kolejności spojrzeć w lustro? W twojej ocenie.
Z formalnego punktu widzenia, to w pierwszej kolejności, poza kolejnością, panowie Mentzen i Bosak, jako współprzewodniczący, jakby odpowiadają za całokształt tej kampanii, no i byli też jej twarzami. No w drugiej mierze Wipler, który tak naprawdę steruje Mentzenem, Witold Tumanowicz, szef sztabu Konfederacji, notabene, ja tu odsyłam do wywiadu z Januszem Korwin-Mikke, który się ukazał na kanale Emisja TV, gdzie Korwin mówi o tych wydarzeniach związanych z Fundacją Patriarchat, czy też z tymi wypowiedziami na temat Pandora Gate, że one zostały zmanipulowane i on chciał je prostować i wręcz składać pozwy w trybie wyborczym, ale szef sztabu Tumanowicz mu tego zakazywał, a potem ten samże szef sztabu składał na niego wnioski do sądu partyjnego za sabotowanie kampanii wyborczej. No to już jest hipokryzja naprawdę ciężka przy wszystkich, ale no to już jest po prostu dno i dwa metry mułu. Inaczej nazwać nie można i to jest, myślę, określenie dosyć dyplomatyczne.
A uważasz, że w ogóle jest szansa na odkręcenie tego? Bo tak tylko, żeby naświetlić sytuację, no to Tumanowicz złożył wniosek do sądu partyjnego Konfederacji Wolność i Niepodległość. Tam jest 5 sędziów, 3 z Nowej Nadziei i 2 z Ruchu Narodowego. No i głosowali tak długo, aż ukarali Janusza Korwin-Mikkego, bo pierwsze głosowanie to było za usunięciem Korwin-Mikkego. Nie doszli do porozumienia, więc postanowili sobie znowu zagłosować. Był jeden wniosek do sądu, ale no, postanowili i zawiesili go na miesiąc, co poskutkowało wydaleniem Janusza Korwin-Mikkego z Rady Liderów. I teraz, w twojej ocenie, czy da się to odkręcić jakoś, naprawić i też wizerunkowo i formalnie, żeby Janusz Korwin-Mikke wrócił do tej Rady Liderów? Jak ty na to patrzysz?
Teoretycznie to wszystko jest możliwe. Nie znam tam dokładnie statutu Konfederacji, natomiast myślę, że przywrócenie Janusza Korwin-Mikkego chociażby poprzez skasowanie tego wyroku sądu partyjnego, uznanie, że zapadł on z po prostu naruszeniem jakichkolwiek reguł prawnych, powinno to przywrócić. Natomiast powiem tak, smrodu już się nie, jakby nie zatrze się tego złego wrażenia, tego fatalnego wrażenia. Zresztą ja uważam, że kierownictwo obecne Konfederacji nie jest nawet na takim poziomie, powiedziałbym, mentalnym zdolne do tego, żeby wziąć, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, całą sytuację na klatę. Mentzen zamilkł. No inna rzecz, że trzeba przyznać, on jako jedyny miał odwagę powiedzieć, że jest to porażka, było to niepolityczne, no ale po ludzku bardzo prawdziwe i szczere. To jednak było widać pomiędzy. Natomiast najwyraźniej został potem złapany przez Wiplera i uświadomiony, żeby się już nie wygłupiał więcej. Więc ja uważam, że to nie będzie, tak to nie będzie. Uważam, że będzie Korwin dalej marginalizowany, ba. No mówi się, że Janusz Korwin-Mikke jest taki pewien, bo mówi, że jest prezesem, założycielem, to jest funkcja nieusuwalna w partii dawniej Korwin, teraz Nowa Nadzieja, ale już nie takie w czasach UPR-owskich, nie takie rzeczy widzieliśmy i ja bym się nie zdziwił, gdyby po prostu Korwin został z Nowej Nadziei usunięty prędzej czy później, tym bardziej, że wiewiórki donoszą, że Sławomir Mentzen zmienił regulamin sądu partyjnego, tak żeby w każdej sprawie dobierać tylko posłusznych mu asesorów.
Też o tym słyszałem, jeżeli chodzi o wyrok sądu partyjnego partii Konfederacja, to tam, tak jak mówił redaktor Stanisław Michalkiewicz, ale też kiedyś prezes UPR-u przez rok, jeżeli dobrze pamiętam, to wyroki sądu partyjnego partii Konfederacja są ostateczne. Więc tam odwoływać się już nie można. Co będzie, no to właśnie, no też jestem ciekawy. No,
sąd może uznać, że po prostu decyzja była, tak jak powiedziałem, wydana z naruszeniem prawa i to odkręcić. No ale tak jak powiedziałem, to było wszystko na zamówienie, jeśli te relacje są prawdziwe, a ja nie mam podstaw co do tego, żeby wątpić w ich prawdziwość, że ostateczna decyzja zapadła dopiero wtedy, kiedy do członków sądu z ramienia Nowej Nadziei dotarły telefony z tym, jak mają zagłosować, no to oczywiście to jest kpina, a nie sąd jakikolwiek.
To prawda.
Więc to jest bardzo łatwe do odkręcenia, tylko tak jak powiedziałem, no to jest realizacja pewnego planu, gdzie tu główną czarną postacią jest Przemysław Wipler. No mnie naprawdę smuci, ja uważam, nawet dałem mu wyraz w jednym z moich komentarzy, że jeśli reprezentantami tak zwanego antysystemu w polskim Sejmie są takie kreatury, tacy obślizgłe politycznie osobniki, jak Wipler czy Tyszka, to nam już wrogów nie potrzeba. Nie potrzeba nam Tuska, nie potrzeba nam Kaczyńskiego, nie potrzeba nam Hołowni czy Czarzastego. Ci reprezentanci nas załatwiają na samym początku.
A bo wyszła jeszcze jedna afera, nie chcę plotkować, ale wyszła afera ostatnio z Witoldem Tumanowiczem, że ma romans. Ja mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że słyszałem, no za słyszenie chyba nie każą, ale mogę potwierdzić, że słyszałem pogłoski, że taki romans przynajmniej był. Nie wiem, czy jest, ale przynajmniej, że był. I Co ty w ogóle o tym powiesz? Nie chodzi mi o sam romans, tylko o sam fakt romansu, że takie rzeczy dzieją się u szczytu władzy w Konfederacji, no bo jak jest romans jeszcze ukrywany, skrywany i romans zamężnego mężczyzny z kobietą, tam blisko
świeżo
powiązaną.
Świeżo upieczonego posła.
I jeszcze świeżo upieczonego posła, no to można szantażować. No tutaj osoba, która to ujawniła...
Ja czekam na dementi, nie wierzę w informacje niezdementowane.
Ale właśnie nie ma
natomiast
dementi.
Natomiast biorąc pod uwagę to, co się mówiło o innych postaciach z Konfederacji, nawet powiem więcej z tej samej części Konfederacji, no to można by prześmiewczo powiedzieć, dobrze, że z kobietą.
Tak, to nuta optymizmu. No, nie ma dementi właśnie, to milczenie zaskakuje, bo gdyby on się zachowywał normalnie i zbywał to, no to ja bym nabrał wątpliwości, chociaż słyszałem te informacje z kilku źródeł, blisko tam umiejscowionych, ulokowanych w Konfederacji, ale też od naocznych świadków, którzy widzieli, że, no powiem wprost, bo to nie są plotki, osoba mi to zreferowała zaraz po tym, jak to się wydarzyło, że ta jego domniemana nałożnica bardzo prowokowała przy nim, prowokowała go, lepiąc się także do innych mężczyzn. Ja to słyszałem, ja nie wymieniam nazwiska tej kobiety, nie ze strachu, żeby, no, że się boję być pozwanym, tylko...
Ten wie, jak
tak,
to mówią.
Ale to... Ona to tam swoją drogą, tak? Ale no tu chodzi o polityka. Ona politykiem nie jest, inny temat, ale o polityka, który może być szantażowany, tak? Może być szantażowany, nie ukrywali tego romansu, jeżeli istniał oczywiście, bo ja tam do łóżka nikomu nie zaglądam, ale no zachowanie w przestrzeni publicznej...
No tam są jeszcze inne okoliczności, o których też nie chcę mówić, które, że tak powiem, dodatkowo sprawiają, że sprawa jest grubsza niż nam się wydaje. No ale no, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Natomiast no to nie byłaby to niestety pierwsza afera obyczajowa w Konfederacji. I powiem nawet mocniej, już konkretyzując, nie byłaby to pierwsza tego typu afera domniemana w ruchu narodowym. Więc no to pokazuje, że no, ruch narodowy jest niewątpliwie najsłabszą obecnie siłą Konfederacji pod wszystkimi względami politycznym, organizacyjnym, no jak widać niestety chyba moralnym też.
A powiedz proszę, z czego to może wynikać, bo z tego co słyszałem, z tego co rozmawiałem z profesorem Wielomskim, z tego co mówili mi ludzie, którzy kiedyś należeli do Ruchu Narodowego lub do Młodzieży Wszechpolskiej, to Robert Winnicki i teraz też pewnie kontynuuje to dzieło Bosak, wycinają każdego, kto może im zagrażać, kto przejawia jakieś no, szczyty inteligencji w porównaniu do nich. I to tutaj mówię serio, że po prostu mają do czynienia z inteligentnymi ludźmi i wtedy ich wycinają. Albo z tymi, którzy mają własne zdanie. I...
No to się nazywa selekcja negatywna. To się nazywa selekcja negatywna, po prostu ważniejsi są bierni, mierni, ale wierni, tak?
I to z tego może według ciebie wynikać to, że tam jest takie zepsucie moralne? Nie tylko mi chodzi obyczajowo, tak? Ale też jakieś tam synekury, że tak to ujmę.
No tak, 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 no bo tylko ludzie o giętkim kręgosłupie mogą tam przetrwać. A jak się zgiełasz w jednym miejscu, to potem idzie, niestety.
Ja tylko dopowiem jeszcze, że jak sobie jeszcze państwo zajrzą w listę współpracowników i pracowników Konfederacji, no to tam też pracuje małżonka obecnie jednego z byłych już posłów, który nie otrzymał mandatu. Chodzi o Michała Baniaka, przepraszam, Urbaniaka. I no... Wcześniej ją tam wciągnął jako swoją dziewczynę narzeczoną, a obecnie jako żonę. Więc jeszcze kiedy był posłem, no to ona tam
Kariny
pracowała jako...
Bosak i tak nic nie przebije.
Tak, tak. No niestety. To w takim razie, gdzie w tym wszystkim znajduje się Grzegorz Braun, bo ostatnio w rozmowie z redaktorem Sommerem upominał się o należyte traktowanie, o zwiększenie udziału procentowego, nie tylko w podziale łupów, ale też decyzyjności. Gdzie w tym wszystkim się znajduje? Ja tylko zauważyłem jedną rzecz, że profil Konfederacji oficjalny na Twitterze wrzucił grafikę z Grzegorzem Braunem. Jedyny przejaw, który ja dostrzegłem. Ale to jest tylko grafika, nic więcej.
Nie wiem, czy pamiętasz, czy widzowie też pamiętają kilkanaście bodaj lat temu. To chyba Lech Kaczyński powiedział do Moniki Olejnik, że mam panią na krótkiej liście. No i myślę, że Grzegorz Braun też jest na krótkiej liście Przemysława Wiplera. Na pierwszej pozycji był Korwin, na drugiej jest Braun. Do czego to jest lista, to no wiadomo, do odstrzału. Więc teraz oczywiście jest ten moment, żeby nie walczyć na wszystkich frontach, to wybitny taktyk, wybitny w niszczeniu różnych partii, tak jak niszczył wcześniej partię Korwin za swojej bytności wcześniej tamże. I myślę, że jeszcze parę organizacji tam na jego koncie by się znalazło. Tam były te nieprawidłowości fundacji, ta Fundacja Wolność i Nadzieja, Republikanie i tak dalej, i tak dalej. No to żeby nie walczyć na wszystkich frontach, to na razie Grzegorz Braun jest głaskany po główce. Jest tam zabierany jutro na spotkanie do Andrzeja Dudy na konsultacje.
Przepraszam, że ci wejdę wybacz, że ci wejdę w słowo. Grzegorz Braun tam idzie, czy ktoś z posłów Korony?
Z tego co wiem, ma iść chyba sam Braun jako reprezentacja Korony, aczkolwiek nie jest to informacja taka stuprocentowa, no przekonamy się jutro, jak tam pójdą. Mm-hmm. To dopóki nie pójdzie, to wszystko są, że tak powiem, zapowiedzi. Ale w każdym razie nie jest już Korona tam zupełnie spychana na margines. Być może będzie jakiś parytet w prezydium klubu, no bo Grzegorz Braun ma też ważną broń w postaci tego, że bez jego posłów nie ma klubu Konfederacji. Inna rzecz, czy wszyscy posłowie pozostali trzej oprócz Grzegorza Brauna w razie ewentualnego korona exitu z Konfederacji, że tak powiem, zdadzą test na lojalność. No co do tego niektórzy mają dobrze poinformowani wątpliwości. Ale w każdym razie teraz Grzegorz Braun, to jest też myślę linia Grzegorza Brauna, ponieważ wie, że Korona jest za słaba na samodzielny start. Inna rzecz, że kiedy to słyszałem w takiej kampanii wyborczej, to mnie to trochę już irytowało, bo w takim razie co robiono z tą partią przez 4 lata? Że ona cały czas jest za słaba, cały czas jest za słaba.
Znaczy, w mojej ocenie były jakieś momenty w ciągu tych 4 lat, kiedy Grzegorz Braun mógł się wybić, zwłaszcza czas COVID-u i ukrainizacja.
Mógł się wybić, ale niestety Grzegorz Braun ma nie najlepszą, mam wrażenie, rękę do dobierania sobie niektórych współpracowników.
Masz na myśli powstrzymywanie go przed działaniem?
Też i różne rzeczy, które były wewnątrz struktur, jak chociażby jakiś czas temu poodwoływano, no to już był szmat czasu, chyba z rok temu, kiedy podwołowano kilku przewodniczących okręgów Korony, tam poza Koroną się znalazł na przykład człowiek, który w pierwszej okresie działalności parlamentarnej Grzegorza Brauna był bardzo z nim blisko, czyli Sławomir Czech i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tutaj jakoś głębiej w te tematy wchodzić, ale tam po prostu Grzegorz Braun nie ma zdolności organizacyjnych, no i musi to na kogoś scedować. I to on jest twarzą, tutaj jest wyrazicielem jako poseł w parlamencie i poza nim pewnych przekazów, pewnych idei. Natomiast problem jest takim, kto będzie tym, kto trzyma struktury Korony w garści. No i tam niestety problemem było to, że naczelnym przykazaniem struktur Korony było nie drażnić zbytnio koalicjantów, gdzie to właśnie koalicjant niesforny jest najczęściej wart więcej niż koalicjant pokorny. No takie jest prawo polityki,
tak,
niestety.
Tak, tak.
Ale tu obawiam się, że chodziło po prostu o to, żeby pewna osoba miała, aby na pewno biorącą jedynkę. Żeby nie powiedziano jej, żeby może poszła sobie do takiego okręgu, z którego raczej mandatu nie weźmie. No cóż, no, no, takie smutne realia. Natomiast tu też jest na przykład kwestia tego, że teraz no, podział łupów, podział stanowisk w klubie, podział również, co jest jednak dość istotne, pieniędzy tak. Z subwencji, którą Konfederacja będzie otrzymywać i w razie wyjścia no, po prostu te pieniądze przepadną. No ale i last but not least, zbliżają się wybory kolejne. Wybory samorządowe i wybory europarlamentarne, gdzie być może Braun liczy, że jego ludzie coś ugrają. No ja się obawiam, że poza przy tym stanie w terenie Konfederacji wszystkich trzech członów i takim sposobie doboru list, jaki był, czyli też no ja to widziałem chociażby na przykładzie listy w Łodzi, gdzie ona była przeraźliwie słaba i nie dziwota, że przez tą słabość, przez eliminowanie po prostu każdego, kto mógł jaśnie oświeconym wodzom namaszczonym przez centralę zagrozić, po prostu no, ten wynik był, nie wiem czy nie, jednym z najgorszych w Polsce, bo to chyba nawet 6% w okręgu łódzkim Konfederacja nie zrobiła. Aż nawet teraz mnie naszło, żeby to sprawdzić. No tak, to było 5,57%, czyli wyraźnie poniżej tego wyniku ogólnopolskiego. I nic dziwnego, że tego mandatu, z którym już niektórzy pewnie się witali z gąską, tak, to, to nie było. No.
Ja też zauważyłem, ja tylko tak dopowiem, tak. Zauważyłem, że wokół Grzegorza Brauna, ja nie wymagam od niego w żadnym wypadku zdolności na każdym polu, tak? Tylko powinien sobie tak dobierać współpracowników, którzy będą uzupełniać jego talenty tam, gdzie są niedobory talentów u niego. No nie jesteśmy bogami, każdy ma jakieś przywary i doskonałości, ale też i niedoskonałości. No niestety ludzie drugiego szeregu w każdej partii i też w koronie, no myślą czysto politycznie, czyli chcą na przykład osiągnąć jakiś cel polityczny, zostać chociażby posłem, mieć dostęp do tej kasy, tak, 17% po odliczeniu wszystkich kosztów, jak to Grzegorz Braun powiedział ostatnio u redaktora Somera. No i myślę, że oni powstrzymują Grzegorza Brauna przed ostrzejszym działaniem. No i jeżeli chodzi o dobór ludzi, to robiłem kiedyś wywiad z Rafałem Dmowskim, jeżeli dobrze pamiętam imię.
Tak, to ten jeden z tych odwołanych tak, były szef okręgu warszawskiego.
Tak, no to on powiedział, że w koronie bardzo łatwo zrobić karierę. I to jest prawda, tam ludzi się za bardzo nie prześwietla, bierze się z powodu braku ludzi, bierze się na takie no, prestiżowe stanowiska w partii, no i tacy ludzie mogą potem szkodzić, albo nie mają tak wyrazistych charakterów, czy po prostu nie wierzą w ideę, bo nie trzeba mieć wyrazistego charakteru, żeby być takim trzonem partii, czy jakiejś organizacji, być tym takim hamulcowym, jeżeli chodzi, nie być hamulcowym, tylko takim wojownikiem, wierzyć w tę ideę, no to niestety później ci ludzie brani z łapanki, no chcą zachować swoje przywileje partyjne, mają może widoki na coś lepszego, większego i mówią, no panie pośle, tutaj ja bym zalecał powstrzymanie się ciszej, spokojniej. No i wiadomo, jeżeli kilka osób mówi tak do Grzegorza Brauna, no to on no, siłą rzeczy musi w pewnym momencie ulec, no bo jesteśmy ludźmi.
Ale ja myślę, że to jednak jest mniejszość, bo większość niestety, nawet jak patrzyłem na tych kandydatów, no to są naprawdę bardzo ideowi, poczciwi ludzie. Niektórzy nawet kandydaci tacy mniej znani z dalszych miejsc, z którymi ja robiłem wywiady w ramach studia wyborczego, był taki kandydat, zapomniałem w tym momencie nazwiska, z Poznania, może sobie przypomnę w tak zwanym międzyczasie albo sobie odświeżę z listy, który no bardzo szczerze i tak otwarcie mówił o tym, jak wygląda ich pan Dariusz Szyndler, jak wygląda ich pozycja w Konfederacji. No i oni niestety bardzo często robili za paprotkę, za paprotki dla twardego prawicowego elektoratu właśnie tam, gdzie byli tacy ludzie mętni, właśnie typu czy tam Tyszki, czy Wiplera, czy jakiś w ogóle słabo znanych ludzi z od Mencena, gdzie no myślę, że nawet ty czy ja, obracając się już od dawna w tym środowisku, mielibyśmy problem z przyporządkowaniem tych ludzi do czegokolwiek. Poza imieniem i nazwiskiem i ewentualnie znaczkiem partyjnym.
To prawda.
No to tak to niestety wyglądało. No, zobaczymy jak dalej, zobaczymy jak to teraz się rozwinie, bo jeszcze wracając do przerwanego wątku, są takie sygnały, że bardzo, ale to bardzo koalicjanci nagle chcą dać Grzegorzowi Braunowi biorące miejsce do Europarlamentu.
Samemu Grzegorzowi Braunowi.
No oczywiście, że Grzegorzowi Braunowi, bo jeśli zostanie wyautowany z krajowej polityki, to nie będzie fikał. Bardzo proste i bardzo oczywiste. I wtedy też Korona na przykład traci większość blokującą w klubie, bo wchodzi za niego pan Buczek, co moim zdaniem byłoby katastrofą i typowym postępkiem typu zamienił stryjek siekierkę na kijek. No cóż, no myślę, że pan Braun mimo wszystko ma na tyle zmysłu politycznego, że on raczej odmówi. On raczej odmówi, no ale tak czy owak ja uważam, że po eurowyborach zostanie rozpoczęta operacja, jeśli wynik w eurowyborach będzie słaby, a myślę, że wszystko wskazuje na to, że będzie słaby, bo jest ta dintoira wewnętrzna, będą tarcia w strukturach, a za chwilę wybory, najpierw są wybory samorządowe najtrudniejsze i to mówię jako praktyk, który dwukrotnie organizował listy wyborcze na poziomie Sejmiku Wojewódzkiego i Rady Miejskiej w Łodzi, raz na Ruch Narodowy, drugi raz na nasz komitet lokalny, Akcja Narodowa. Jest to naprawdę nawet spięcie tylko Sejmiku i Rady Miasta Prezydenta w mieście wojewódzkim, to jest naprawdę logistycznie, technicznie, liczbowo, to jest bardzo trudne zadanie. Przy wątłości struktur Konfederacji jest to tym trudniejsze zadanie. A jeśli do tego będzie wojna wewnątrz, no to praktycznie jest to przepis na klęskę. Może w paru województwach wschodnich gdzieś tam po jednych, dwóch mandatach się uzyska. A pamiętajmy też, że tu są mniejsze okręgi, więc ten tak zwany realny próg wyborczy jest wyższy, co może być dla Konfederacji bardzo trudne. I jeżeli się nie buduje wtedy list metodą doboru pozytywnego, a nie negatywnego, to znaczy nie dołącza się wszystkich możliwych środowisk spoza twardego, że tak powiem, jądra partyjnego, różnych środowisk lokalnych, jakichś działaczy, społeczników i tak dalej, jeśli się tego nie robi, tylko się robi, układa listy po partyjniacku, to jest przepis na klęskę. I jak będzie klęska w wyborach samorządowych, to potem już siłą rzeczy przyjdzie słabszy wynik w wyborach europarlamentarnych. Tutaj jeszcze może być wypuszczona jakaś dywersja, na przykład zostanie wydelegowany pan Zbigniew Ziobro ze swoją suwerenną Polską, żeby sobie wyszedł z PiSu, pojechał takim radykalnym, antyunijnym przekazem, a może i PiS pojedzie cały radykalnym, antyunijnym przekazem, a jak Konfederacja spróbuje to robić, to się wyciągnie wypowiedź pana Mencena pod tytułem no nie, wychodzimy z Unii, broń Boże. Tam jak wił się jak piskorz, kiedy go przepytywał pan Petru, ja oczywiście to sobie tam jakoś interpretuję, nie jest to dosłowny cytat. Będzie się wyciągało właśnie w wypowiedzi, bo politycy Ruchu Narodowego jasno mówili, nie chcemy wychodzić z Unii, nie chcemy wychodzić z Unii. Tak. I jak nagle powiedzą polexit, no to się okaże, że co, w pół roku zmienili poglądy? No to jest śmieszne po prostu. Notabene zastanawiam się, jak się ma dokument programowy Ruchu Narodowego pod tytułem Polexit, bezpieczne wyjście awaryjne, który uważam za jeden z lepszych dokumentów programowych Ruchu Narodowego. W każdym razie finiszując, no to Grzegorz Braun zostanie kolejnym kozłem ofiarnym, tak? I i zostanie, a nawet jeśli wynik będzie dobry, to też się go pozbędzie. Pod byle jakim pretekstem. To... Także to jest smutne. Ja muszę jeszcze tylko a propos tych wyników wyborczych, bo mnie strasznie bawi, powiem ci, nie wiem, czy ty też masz takie komentarze, bo ja czytam pod swoimi filmami, że to w zasadzie również ja zatopiłem Konfederację. No nie wiem, to albo to świadczy, że Konfederacja jest, jeśli kanał liczący tam 13 tysięcy z hakiem subskrybentów może ją na tyle podtopić, że jest porażka, bo są tak naprawdę dwie narracje. Albo jest to wcale nie porażka, jest sukces zamknąć się, albo jest szukanie źródeł porażki. No to właśnie okazuje się, że Klimczak, Pitoń, jeszcze kto tam, kto krytykował kurs męcenistów, bosakistów, to jest odpowiedzialny za klęskę. No myśmy krzyczeli przez całą kampanię, że słuchajcie chłopaki, jedziecie w przepaść. I teraz Konfederacja w tą przepaść na pełnym gazie wjechała i ma pretensje do nas. No to jest po prostu przezabawne.
Ja muszę potwierdzić, ja takich komentarzy po wyborach nie słyszałem, ale słyszałem przed wyborami, że jestem tutaj, że judzę, tak? Od Judę chyba. No,
Ajwaj.
Tak. I że w ogóle no jestem jakimś tajnym agentem i tak dalej, że teraz rozbijam jedność Konfederacji. Ja mu wtedy odpowiadałem, no ale ja nie jestem członkiem Konfederacji, ja po prostu jestem obserwatorem, wyborcą i mam prawo wymagać od partii.
Ale to też, wiesz, to jest taki mit, że media niezależne to powinny paść i złożyć homagium przed Konfederacją bez względu na to, czy jej linię dyktuje Korwin, Braun czy Bosak.
Tak. I oni chyba tego oczekują. No, no to, ten taki twardy
jak są media,
beton,
które składają homagium politykom, to ja zapraszam do TVP Info. My tu nie będziemy robić konfederackiego TVP Info. Konfederacja sobie mogła zrobić swoje TVP Info, tylko przez 4 lata wolała wydawać pieniądze tak naprawdę nie wiem na co, a teraz w kampanii postanowiła wydać pieniądze na show Mencena z Bosakiem.
I w dodatku zamknięte, tak? Nietransmitowane nigdzie i ludzie nawet...
I teraz Krzysztof Bosak mówi, no ale ja chciałem, żeby było transmitowane. No ale nie było, no to co z tego, że chciałeś? No dobrymi chęciami to jest piekło wybrukowane.
Tak? Tak, to prawda, a wystarczyło tak naprawdę, bo oni wakacje z Konfederacją, pierwsza edycja, kiedy to jeszcze wyglądało, jak wyglądało tak w miarę znośnie, to transmitowali wszystko. Jelonek latał z gimbalem i filmował wszystko i to naprawdę robiło ogromne zasięgi i też myślę, że to odpowiadało za no, dobre sondaże wówczas. Druga edycja z Konfederacją to już była tylko zabawa dla samych uczestników tych wakacji z Konfederacją i mało ludzi przychodziło na to, nie było to już promowane w internecie, założyli jakiś tam fanpage, który zgarnął od 2 do 3 tysięcy obserwujących i nic więcej, nie promowali tego na głównym fanpage'u i teraz no zero transmisji, a mają możliwości techniczne. Bo jak przyjrzymy sobie listę ich wydatków w nowym BIP-ie, to się nazywa chyba konfederacja.nowybip.pl. Tak w ogóle to powinni to zaktualizować, bo kilka miesięcy zalegają. To z aktualizacją, to tam możemy zobaczyć sprzęt elektroniczny. No i tym sprzętem elektronicznym, ja się domyślam oczywiście, są akcesoria do filmowania. Więc...
No ale to wiesz, to tak samo jak chcieliby mieć wiernopoddańcze media, to dlaczego ich nie zrobili? To, tak. Co to za filozofia, wiesz, zrobić telewizję internetową, jeżeli, no powiedzmy, no to jak ja realizuję Chrobry Szlak, to są naprawdę mocno chałupnicze warunki, tu się nie będę udawał, że nie. A jednak ludzie to oglądają, chcą to oglądać, ma to jakieś zasięgi, no to przy takich pieniądzach jest studio w Warszawie, z tego co mi wiadomo, tam nawet właśnie korona próbowała odpalić jakąś telewizję, tylko no, odpalanie telewizji dopiero w okresie kampanii wyborczej, to no nie jest, to powinno być odpalone dużo wcześniej, no i tylko, że na czym polega dowcip? Dowcip polega na tym, że media musiałyby mieć pewien stopień niezależności, jednak mimo wszystko pewien stopień obiektywizmu, czasem wyjść poza bańkę, nie daj Boże ktoś by skrytykował.
A to ja teraz ci coś powiem. Tajemnicą Poliszynela, lub nie, to teraz to będzie tajemnicą Poliszynela, a może już jest tajemnicą Poliszynela. No nie, nieistotne. Ta telewizja, która powstała, a której już chyba nie ma, była tylko na czas wyborów i no, technicznie dosyć słabo, nie ma co ukrywać, to wszystko wyszło, no to ja myślę, że oni chcą, czy to w Koronie, czy też pozostałe człony, chcą robić telewizję, media jeden do jednego skopiowaną z mediów tradycyjnych. I to prowadzi do karykatury. Nie mają ludzi takich jakichś, którzy się znają, technicznych, dziennikarzy, redaktorów i tak dalej. I zamiast takie partie, zamiast wspierać dziennikarzy, którzy w pewnym momencie mogą nawet ich skrytykować, jeżeli odstąpią od programu, tak? Muszą się z tym liczyć, no to zbudowaliby sobie wtedy bardzo fajne zaplecze. Każda z partii. I Nowa Nadzieja, i Ruch Narodowy, i ten. No i to byłaby taka zdrowa konkurencja. A ja tam i teraz, taka ciekawostka, ja tam miałem gdzieś być zaangażowany, nie wchodząc w szczegóły, kiedyś może o tym opowiem, na pewno opowiem, ale to jeszcze nie teraz. Miałem gdzieś tam być zaangażowany w medialne przedsięwzięcie i no było tylko nie krytykować koalicjantów, nie krytykować koalicjantów, no to ja już wiedziałem, że ja tam się nie odnajdę, tak, więc no potem nic z tego nie wyszło. No więc jest, było, ja myślę, że gdyby Konfederacja stworzyła własne media, to ty bardzo słusznie tutaj zauważyłeś, że byłaby mocna cenzura, to byłoby drugie TVP, no to byłoby niewiarygodne.
Jeśli teraz u Somera redaktor Michalkiewicz mówi, że po tej akcji z Korwinem kładzie lagę na Konfederację, no to przecież jakby przyszedł do tych mediów konfederackich, to by powiedział to samo, no a to niedobra jest. No,
tak.
Ja się w sumie cieszę, że nikt mi takich propozycji nie składa. Ja sobie cenię tą niezależność. Może to powoduje, że tak powiem, że mój tryb życia jest mocno momentami koczowniczy, ale ja sobie cenię właśnie taką niezależność i to, że można każdemu wygarnąć, nie trzeba trzymać dyscypliny partyjnej, tylko właśnie my jesteśmy tymi, którzy pilnują. No, i, no ale no to trzeba myśleć szerzej, trzeba myśleć dalej niż w perspektywie czterolatki obecnej.
Ale muszę ci wejść teraz, zgadzam się w 100%. Tutaj Przemysław Piast napisał tylko takie wtrącenie, że kilka osób się zebrało i żeby zrobić pytania na koniec, zrobimy pytania na koniec i poprzez zadawanie w czasie, tylko jeszcze nie teraz, żeby te pytania nie uciekły.
No na razie muszą być jakieś pytania, a to tak, widzę, że nie ma, więc.
Tak, a druga rzecz to mieli 4 lata, nic nie zrobili, dosłownie nic, opierali się tylko na mediach tych mainstreamowych i na Facebookach, Twitterach i tak dalej. Twitter się teraz odwrócił od Mencena, ten siedzi cicho, sam się schował w szafie, a chciał chować Korwina. Ale w Stanach Zjednoczonych to bardzo fajnie wygląda, bo tam politycy wspierają niezależnych dziennikarzy, youtuberów, influencerów, takich prawicowych, skrajnej prawicy nawet, ale ci dziennikarze, nazywajmy ich dziennikarzami, mają pełną swobodę. Mają pełną swobodę i, ich,
no i
się,
tak powinno
tak,
być.
Ich się nie próbuje ograniczać. A w Polsce, no ta mentalność, partia wolnościowa, Nowa Nadzieja, a stworzyła stanowisko rzecznika dyscypliny partyjnej. Tak? Powiesz coś nie tak, to od razu
wiesz,
telefon, od razu
partiach,
telefon.
To inaczej, w partii politycznej to jest jakby normalne, że musi być jakaś spójność przekazu, to już trzeba jakoś samemu wyważyć, żeby to, powiedzmy, dyskusja wewnętrzna była. Najlepiej jednak, żeby to nie wychodziło na zewnątrz, no tak po prostu funkcjonuje partia polityczna.
Tak.
Ale partia to jedno, a media to drugie, tak?
Tak.
Bo to jest... Znaczy, to są zupełnie dwa różne gatunki literackie, dlatego ja się bardzo cieszę, od 2017 roku nie należę do żadnej partii politycznej I na razie nie zamierzam do żadnej należeć, mimo że tam ile razy już mi proponowano właśnie, żebym wstąpił do korony, no tylko ja wiedziałem, że to tak naprawdę byłby mój koniec jako dziennikarza, bo bym musiał teraz za każdym razem gryźć się w język, żeby nie powiedzieć czegoś niezgodnego z aktualną mądrością etapu.
100% racji. Ja mogę od siebie dodać, że ja byłem w dwóch partiach, to nie jest tajemnica, ale wolę też to powtarzać, już kilka razy o tym wspominałem, ale wolę powtarzać, bo potem, żeby nie było sensacji, byłem w partii Korwin i w partii Korwin wówczas byłem krótko, ze względów towarzyskich tak naprawdę, żeby poznać ludzi ze środowiska wolnościowego i ja trafiłem akurat wtedy na Pomorzu są konserwatyści, przynajmniej wtedy byli stara gwardia konserwatystów, wywodząca się z UPR-u, szła zawsze za Korwinem, no i ja w ogóle myślałem, że w partii Korwin to jest taki konserwatyzm silny, ale potem było wielkie moje zaskoczenie i oni rozwiali moje wątpliwości, że no w partii Korwin to dobrze już się nie dzieje, bo dużo takich właśnie pedolipków weszło, no i właśnie oni przejęli władzę. Ale tam można było wtedy jeszcze mówić. Było zebranie, kilkadziesiąt osób, bo były takie momenty, że tyle osób przychodziło i można było normalnie się wypowiadać, powiedzieć, nie zgadzam się, prezes Korwin-Mikke powiedział to i to, nie powinien tego mówić, ale gdyby teraz coś takiego zrobić na jakimś zebraniu partyjnym i skrytykować prywatnie, w zamkniętym gronie prezesa Mentzena, to długo ktoś taki się nie pocieszy przynależnością do partii.
Polityczne samobójstwo.
Tak. No, drugą partią to była korona, ale też krótko i też ze względów towarzyskich wypisałem się, no i też musiałem uważać, co mówię i taka ciekawostka, bo mówiliśmy o ruchu narodowym, jeżeli chodzi o ruch narodowy, to ja nie krytykowałem wtedy koalicjanta, bo należałem do partii i przestrzegałem zaleceń partyjnych, ale mimo wszystko ruch narodowy dybał na mnie cały czas. Podsyłał screeny moich tweetów, gdzie nie było żadnej krytyki ruchu narodowego. Screeny nawet wysyłali pomiędzy świętami a Nowym Rokiem. Tak, że miałem telefon z Komitetu Politycznego, oczywiście zero krytyki, tak, tylko informacyjnie, żebym wiedział, że coś takiego się dzieje. Więc no to są tacy dosyć mali ludzie w tym ruchu narodowym, że do takich metod się uciekają. No i oni naprawdę chcą cenzurować. Oni chcą cenzurować, więc tak jak tutaj powiedziałeś, gdyby były media takie ogólnokonfederacyjne, to cenzura byłaby na każdym kroku i takie drugie TVP by się zrobiło. No i też mało widzów by to miało, bo wiarygodność spada, więc no tak to mogę skomentować. Pytania, zachęcam do zadawania pytań, dajemy jeszcze 15 minut, więc zadawajmy pytania. To, no proszę.
No tak, ja tak w ogóle myślę a propos też tych jeszcze minionych wyborów, że no tu jest to poszukiwanie kozła ofiarnego. Nawiązując jeszcze do tego wątku, jeszcze te przyczyny zewnętrzne warto by o tym napomknąć, ponieważ no tu na przykład wśród przyczyn pojawia się, jest podawana partia PJJ Rafała Piecha. No ja oczywiście nie wiem, czy PJJ będzie dalej działał, czy nie będzie dalej działał, czy był jakąś tam wypustką PiSu, czy nie był. No tylko to jest tak, no wypuszczanie jakichś tam dywersyjnych komitetów. I teraz rzekomo znaleziono też naczelny dowód na tego, że PJJ było formacją dywersyjną, że tam weszli do Sejmu na zaproszenie klubu PiSu. No biorąc pod uwagę, że do Senatu z PJJ startowała posłanka klubu PiSu Małgorzata Janowska, dla której nie znalazły się miejsce na listach PiSu, to akurat jest taki słaby dowód, bym powiedział. I uważam, że PJJ przynajmniej 50% podbierał głosy PiSowi. No ale to mądry polityk, jak już widzi, że oni się jednak zarejestrowali, to no jakoś temu przeciwdziała. Powinien być jakiś sygnał do tego twardego elektoratu, że warto głosować na Konfederację. Tam była dalej betonowa linia Nie, ten twardy elektorat i tak na nas zagłosuje, bo nie ma na kogo. Jak się okazało, miał na kogo, czyli na PJJ, w pewnej części przynajmniej, niewielkiej. Twardy prawicowy elektorat, taki katolicko-narodowy. A wybrano najgorszą metodę z możliwych, taką pisowską, czyli wypuszczono różnych troli, żeby tam pokazywali, jak to piechowi się nie spina przekaz na temat COVID-u. No to niestety, moim zdaniem, to było w dużej mierze przeciwskuteczne, bo Polacy są przekorni i na taki przekaz raczej reagują alergicznie. No a jeszcze do tego przy wiplaryzacji przekazu konfy, no to reakcja mogły być tylko dwie reakcje. Albo zostanie w domu, albo pójście na PJJ w geście protestu, no zwłaszcza jeśli kandydat korony pełnił w danym okręgu wyborczym rolę paprotki. I znam wiele osób, które tak właśnie podeszły do sprawy. Ludzi, którzy nawet są tam sympatykami korony, tam chodzą nawet na zebrania, a głosowały na PJJ, bo w ich okręgu albo kandydat korony był przeraźliwie słaby, albo stanowił rolę paprotki, albo jedno i drugie. Zazwyczaj tak. Jedno i drugie, no bo tych jedynek to było tyle, co kot napłakał.
Tak.
A zatem tam też oczywiście, że a to PiS, a to media, a to coś tam, no to były wszystkie czynniki do przewidzenia. To nie było coś, co się pojawiło nagle i niespodziewanie, jak grom z jasnego nieba, tak? A panowie tłukli tą swoją linię, którą sobie wymyślili pewnie z Wiplerem przy piwie pół roku temu i w ogóle nie reagowali na to, że rzeczywistość się zmieniła. Skopali tą kampanię koncertowo i teraz, prawda, szukają winnych tego, że po prostu nie umieją w politykę.
No teraz słuchają elektoratu. Krzysztof Bosak się odezwał na Twitterze, zaczął reagować nawet na tweety anonimowych kont, które mają spore zasięgi i które wcześniej sprzyjały Konfederacji, ale i z tych kont dochodziły głosy, że no Konfederacjo, idziesz w złym kierunku. No i to było takie fajne, taki fajny przekrój opinii elektoratu, tego twardego, betonowego elektoratu, który no, jest wpatrzony w Konfederację i jeżeli taki elektorat krytykuje już Konfederację, no to oni powinni reagować, tak jak mówisz, tak? Nie wsłuchiwali się w twój głos, czy też innych dziennikarzy i...
Nie, woleli go zakrzyczeć, że konfa to jedyny wybór i już, i czego nie rozumiesz? No czego nie rozumiesz, lewaku? My jesteśmy tutaj jedynie słusznym głosem, a to tak jak powiedziałem, no to tak się polityki nie robi, no mnie to dziwi, wiesz, no Krzysztof Bosak był w Lidze Polskich Rodzin, widział, jak ta formacja zatonęła i niczego się nie nauczył. No może jak w Sejmie się spotka z Romanem Giertychem, to mu jego były prezes Roman Giertych przypomni parę lekcji, bo akurat lekcje zarządzania organizacją to on odrobił koncertowo i robi dokładnie tak jak Giertych, który Giertych tym swoim zarządzaniem, zwłaszcza po wyborach 2005 roku, po prostu ligę zniszczył, tak, wycinając wszystkich jak leci. Natomiast lekcji, jak się nie robi polityki w zasadzie, jak Giertych zatopił ligę swoim nieumiejętnym manewrowaniem w tamtych latach, no to nie odrobił, ale może prezes Giertych mu przypomni, jak się spotkają teraz w nowym Sejmie.
Ja myślę, że...
Dzisiaj widziałem zresztą śmiesznego tweeta. W Sejmie znajdzie się trzech byłych prezesów Młodzieży Wszechpolskiej, tak, każdy wszedł z innej partii.
Też to widziałem, ten tweet. Ja myślę, że Krzysiu Bosak zapyta Romana: Romek, ty weź mi tutaj podpowiedz, co zrobić, żeby być takim jak ty. Tak? Bo Krzysiu Bosak tak zmiękł w tych poglądach i no niesamowicie. Tak? On coraz bardziej naprawdę idzie do centrum, nie chce prowokować mediów wyrazistymi poglądami i chociaż czasami mu jeszcze się zdarzy coś fajnego powiedzieć, no to wiemy, że to są tylko słowa, a w rzeczywistości czyny będą takie, że będzie krzyczał, czy tam mówił: niskie podatki, niskie podatki, niskie podatki, ale wiemy doskonale, że za niskie podatki nikt nie chce umierać, no i nikt życia nie odda.
No zobaczymy, wiesz, to może ja sobie wyobrażam nawet taką sytuację, że w pewnym momencie w ramach właśnie owej wiplaryzacji po wykłusowaniu przez tą koalicję centrolewicową kilkunastu posłów z PiS-u, Konfederacja zostanie zaproszona do jakiejś takiej koalicji, nieformalnie do koalicji na rzecz obalania wet prezydenckich. I no, pan Wippler ze swoją ekipą pobiegną, tak, pobiegną wielce ucieszeni do takiej koalicji.
To prawda. Jest pytanie, zaraz odczytam pytanie Przemysława Piasta, ale zanim do pytania przejdę, to jeszcze tak powiem, że wspomniałeś wcześniej, że no Grzegorz Braun poza Konfederacją, łącznie mając czterech posłów, wliczając jego samego, niewiele będzie mógł zrobić, ale kiedy w trakcie pierwszych wyborów, pierwsza kadencja Sejmu, weszli do parlamentu Stanisław Michalkiewicz, Janusz Korwin-Mikke, czyli UPR, kiedy weszło, no to do nich się zgłosili. Tylko wtedy było większe rozdrobnienie partyjne, ale do nich się zgłosili i ich głosy mogły tam przeważyć nad losem jakiejś ustawy. Nie pamiętam, jaka to była ustawa. Chyba chodziło o odwołanie, ale...
Nie, to prawdopodobnie chodziło o wotum nieufności dla rządu Suchockiej, gdzie rząd Suchockiej upadł jednym głosem.
Tak.
Więc
Grzegorz Braun miałby ewentualne pole do popisu, ale no to trzeba czekać, tak? I albo się trafi, albo się nie trafi, ale do założenia klubu parlamentarnego...
W obecnej arytmetyce to wątpię. W obecnej arytmetyce albo będzie Konfederacja jako całość, albo po prostu jakoś włączana, nie wiem, na przykład pozbędzie się Donald Tusk Lewicy, czy też Partii Razem. Chociaż Partii Razem to chyba przy obecnej arytmetyce nawet i bez tego może się pozbyć. Ale na przykład jakby zapragnął się pozbyć Lewicy, bo ta Lewica się rozpycha zupełnie nieproporcjonalnie do swojej liczebności. No, pycha kroczy przed upadkiem. O tym świadczy wynik wyborczy zarówno PiS-u, jak i Konfederacji. Ciekawe, że Lewica sobie tego do serca nie wzięła, bo jej wynik wyborczy też jest dla niej bardzo słaby.
To prawda.
I no może wtedy taka propozycja zostać złożona, a jak nie, no to albo rząd mniejszościowy, albo przedterminowe wybory. Zresztą myślę, że chociaż ja coraz bardziej analizując tę sytuację wątpię w te przedterminowe wybory, bo żeby Sejm się sam rozwiązał, to musi być jakby ponadpartyjna zgoda obu stron barykady. Bez PiS-u, krótko mówiąc, się tego nie przegłosuje.
No tak.
Więc w zależności od wyników wiosennych wyborów, to albo koalicja będzie chciała, bo wyjdzie jej, że będzie miała 3/5, to będzie chciał PiS, albo PiS będzie chciał, no ale koalicja nie będzie chciała, bo wie, że będzie wiedziała, że może stracić władzę. Zatem tutaj naprawdę różnie może być. Natomiast w tej arytmetyce sejmowej no, Konfederacja miała jasny cel wytyczony polityczny. Zdobyć tyle głosów, żeby ani PiS, ani blok centrolewicowy nie miał większości. To się nie udało. Ba, powiem więcej dla tych, którzy szukają przyczyn w PJJ-cie. To zostało obliczone, że nawet gdyby wszystkie głosy PJJ poszły na Konfederację, to oczywiście Konfederacja miałoby tych kilkunastu posłów więcej. Inna rzecz, że to by byli poza jednym wyjątkiem tylko męceniści, bosakiści. To w zasadzie, jak dla mnie, to żaden zysk.
To prawda.
Natomiast układu sił, po prostu opozycja centrolewicowa by miała parę głosów mniejszą większość. Ale by miała większość, więc no to by, jak cytując Pudziana, to by nic nie dało.
Ale tak jeszcze wracając, dzięki, że tak to naświetliłeś, no bo to jest istotne i pozostając jeszcze przy arytmetyce sejmowej, do stworzenia klubu parlamentarnego jest potrzebnych 15 posłów, jeżeli dobrze mówię. Grzegorz tak. Braun ma 4 posłów, łącznie ze sobą, tak. Więc gdyby on wyszedł, wyszło 4 posłów Korony, no to brakuje Konfederacji tak naprawdę jednego posła, bo łącznie posłów jest 18. Więc oni by sobie mogli kogoś dobrać. I ja myślę, że byliby w stanie kogoś dobrać, tylko nie w tym momencie, bo teraz jest jeszcze gorąco, ale za 2-3 miesiące...
Ale w przyszłym roku już tak.
Tak, to się może zmienić. No i Grzegorz Braun teraz może stawiać warunki, bo za 3 miesiące chociażby, czy za 4 miesiące, no sytuacja może się zmienić, koniunktura może być inna i wtedy Grzegorz Braun straci asy w rękawie. Tak, nie będzie mógł nimi rzucić, bo to będą dziewiątki.
Ja uważam, że tak, no teraz jeszcze, jeśli iść na starcie, to teraz. Bo teraz jeszcze w Nowej Nadziei są silni, jest silne skrzydło korwinowe. Jeżeli teraz Grzegorz Braun pójdzie na starcie, to może więcej wyszarpnąć w tym nowym rozdaniu wewnątrz Konfederacji i powiedzmy wzmocnić się znacznie przed wiosennymi wyborami. Bo nawet jeśli tutaj, powiedzmy, będzie tak działał dalej dyplomatycznie, jak działa obecnie, to jaką sytuację będziemy mieli w czerwcu po wyborach europejskich? Być może wykłusuje Konfederacja jakiegoś posła, najprawdopodobniej z PiS-u, na 19, czyli na 15 bez koroniarzy. Mm-hmm. Następnie w międzyczasie Sławomir Mentzen wyczyści sobie partię ze zwolenników Korwina. Być może Korwin będzie nawet tworzył nową partię. Wiem, że pan prezes szykuje się, żeby ruszyć w Polskę. Być może będą to spotkania założycielskie jego czwartej partii politycznej. Zobaczymy. Kibicuję w każdym razie.
Ja też. Oj, będzie pięknie. O partii jeszcze właśnie zapomnieliśmy, znaczy ja zapomniałem o partii.
To tak, tylko skończę wątek.
Jasne, przepraszam.
I wtedy tak, Mentzen będzie miał oczyszczone zaplecze z korwinowców i Grzegorz Braun zostanie sam przeciwko mencenowcom i bosakowcom i oni go po prostu wyrzucą. Albo będą go opiłowywać kawałek po kawałku, tak jak to miało miejsce w poprzedniej kadencji. Będzie powtórka z rozrywki i znowu zostanie zredukowany do roli. Powiedzą, nie podoba się coś, a to sobie wychodź. My i tak sobie bez ciebie poradzimy. I wtedy, zresztą ja uważam, że nie bez przyczyny jakiś czas temu była rejestrowana partia konserwatywna przez działaczy Ruchu Narodowego.
Tak. Ale doskonale, że o tym pamiętasz. No kurczę. Tak. I jeszcze partia konserwatywna.
Że w razie tego, to zostało zarejestrowane w jednym tylko celu.
A to jeśli kto ją rejestrował? Nie tu, nie Wawer chyba.
To będzie proteza trzeciej nogi w Konfederacji w miejsce korony. Mhm.
Ale jeżeli... Zaraz przejdziemy do pytań, tak moment tylko, ale jeżeli znajdą sobie, albo od początku, wybacz, bo słyszałem pogłos u ciebie, z siebie samego się rozproszyłem. Jeżeli chodzi o Grzegorza Brauna, to w partii Nowa Nadzieja jest, jak sam zauważyłeś, sporo korwinistów i oni, gdyby nie to, że należą do Nowej Nadziei, bo trzyma ich tam Janusz Korwin-Mikke, to przeszliby do Korony. Sami to podkreślają. Stara gwardia konserwatyści. I tutaj, no, miałby... Teraz Grzegorz Braun ma, tak można powiedzieć, konia trojańskiego. Więc no 100% racji. Ja sam znam takich korwinistów, nie będę mówił skąd i gdzie i kiedy, jak poznałem, ale no wtedy mogłoby się naprawdę podziać coś ciekawego. Ale przechodząc do pytań i jeszcze na końcu poruszę temat partii, ja ją nazywam partia Mikke, chociaż dobrze mogłaby się też nazywać JKM, bo skrót jakiś można znaleźć zawsze pod 3 literki, a pod Mikke też. Pytanie od Przemysława Piasta. Ostatnio w wywiadzie Grzegorz Braun powiedział, kończąc, uważajcie, jak będziecie otwierać szafę. Moim zdaniem ostro, czy możemy liczyć na coś odważniejszego teraz, skoro ma nawet asa, jak z nim muszą tworzyć klub poselski?
Może tak, może nie, nie wiem. To jest pytanie przede wszystkim do Grzegorza Brauna, no bo tak czy owak może być tak, że dajmy na to, Miała być zaprezentowana w przedostatnim tygodniu kampanii wyborczej ustawa deukrainizacyjna przez Grzegorza Brauna. Ona w końcu nie ujrzała światła dziennego, mimo że gdzieś tam bokiem wyciekła. Światła dziennego możemy się tylko domyślać. Ale teraz no nawet Grzegorz Braun może zaprezentować. Koalicjanci mu się nie podpiszą. I co wtedy?
To prawda.
To jest tak... uważam, że to jest trochę na zasadzie złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma. Braun ma rzeczywiście tą broń w postaci kwestii klubu, ale druga strona też ma broń w postaci pieniędzy, w postaci nadchodzących wyborów. Więc niestety jest klincz. Jest klincz. I tak naprawdę, no niestety, Konfederacja została w ten sposób od początku poukładana. Tu zresztą ważna sprawa, bo ktoś mi tam pisał w komentarzu, że wcale w Konfederacji nie ma rozłamu, że to są mrzonki. Ja spytałem tego komentującego, zadałem mu jedno pytanie. Nie, dlaczego, że nie? Czy jest pan członkiem partii Konfederacja Wolność i Niepodległość? On mówi tak, KKP, czyli Konfederacja Korony Polskiej. To ja odpisałem, przepraszam bardzo, to panu się wydaje, że pan jest członkiem Konfederacji, pan jest członkiem Korony, natomiast członkiem Konfederacji jest tam kilkanaście czy dwadzieścia parę osób w skali kraju.
Mhm.
I te 20 osób ma realne przełożenie na, prawda, na pieniądze, władzę i tak dalej, i tak dalej. To jest moim zdaniem wada konstrukcyjna Konfederacji. Konfederacja stworzyła ludzi, myślę, są tacy, którzy się identyfikują stricte z Konfederacją, mniej nawet z Nową Nadzieją czy z Ruchem Narodowym, a do Konfederacji się nie można zapisać. Konfederacja jest taką partią, gdzie struktura władzy jest ulotna. To nawet, wiesz, wszystkie fundacje czy stowarzyszenia, ja z tym walczyłem swego czasu, mają teraz kolejny wymysł pisowski pod tytułem rejestr beneficjentów rzeczywistych, że tam znajdujesz sobie, kto rzeczywiście jakby zawiaduje daną organizacją, czy firmą, czy fundacją.
Mhm.
I tu mamy właśnie kilkunastu czy kilkudziesięciu beneficjentów rzeczywistych Konfederacji. Mówię, to jest to w skali kraju 20 góra 30.
Można to
osób
sprawdzić. Jest to napisane na tej stronie rejestr.io tych organizacji, czy tam tylko, czy to można znaleźć gdzieś?
Jest tam jakiś osobny ten, ale to nie tyczy partii politycznych.
No właśnie, właśnie.
Ale to jest chyba osobna jakaś strona z tym rejestrem beneficjentów, ale w rejestr.io też jest.
Znaczy, mi chodziło o partię, bo że beneficjenci rzeczywiście
nie,
to
partie
wiem.
Nie, partie nie są tym objęte.
Aha.
No to jest tak, jak powiedziałem, nawet to było widać po listach wyborczych, gdzie tam była przynależność partyjna, tak? I przynależność Konfederacja, Wolność, Niepodległość ma naprawdę niewielu kandydatów.
Ale zauważyłeś...
Rzeczywiście w Konfederacji.
Tak, a zauważyłeś, że... Znaczy, to jest moje spostrzeżenie, że większość należących do Konfederacji, Wolność i Niepodległość to na przykład Anna Bryłka, większość chyba osób powiązanych z Ruchem Narodowym.
Tak. Ale no to, tak jak powiedziałem, no to jest... No bo Ruch Narodowy ma trochę większe z... umiejętności, jeśli chodzi o tworzenie struktur. W każdym razie przynależność do partii Konfederacja, Wolność, Niepodległość, jeśli tutaj dobrze patrzę, bo tu jeszcze przewijam, czy tam nie jest to jakieś, to 22 osoby na liście Konfederacji wykazały. Właśnie takie osoby jak pani Bryłka, pan Wawer, pan Janowska, pan Kalus, pan Urbaniak,
bo oni oni unikają za wszelką cenę utożsamiania się z Ruchem Narodowym. Na spotkaniach
też,
lokalnych i tak dalej to unikają, chociaż no, kandydat z Pomorza to nosił mieczyk Chrobrego w klapie marynarki, ale tak to unikają.
Janusz Korwin-Mikke, mimo że jest członkiem też Konfederacji Wolność i Niepodległość, podpisał się jako Nowa Nadzieja.
No ciekawe. Ciekawe. I jeszcze odczytam kolejne pytanie Przemysława. Mhm. Widać, że Konfederacja również PRA, czyli Polski Ruch Antywojenny, to jest moje dopowiedzenie, kontynuując, a raczej dr Sykulski, wyparli się górala. W cudzysłowie, już się na nim poznali. Teraz jest w nawiasie Konfederacja, ale dr Sykulski skomentował, widzę... W środowisku jest zapraszany na wywiady. Aha, że Chodzi o Sebastiana Pitonia, tak?
Tak, tak, że już się Konfederacja na nim poznała, a że jest w środowisku zapraszany na wywiady i o co chodzi. No, ja myślę, że no to wycięcie Sebastiana Pitonia było podyktowane tylko jedną rzeczą, żeby właśnie tą selekcją negatywną, żeby nie zagroził tam w Nowym Sączu jedynie słusznemu kandydatowi od Mentzena.
Tak.
No a jednocześnie też chodziło, tam potem wycięto jego żonę, która miała startować w Łodzi, bo też by była zagrożeniem dla jedynie słusznego kandydata. Notabene uważam, że przez to, że zamiast z ramienia korony Monika Pitoń nie startowała z Łodzi, tylko człowiek absolutnie i kompletnie nieznany gdziekolwiek, nawet w szeroko pojętym środowisku prawicowym Łodzi, no to nie było mandatu w Łodzi, no i mają panowie za swoje. Więc to nie, ja uważam, że tam dorabianie, Sebastian Pitoń po prostu jest taki, jaki jest. I to uważam, że dorabianie tam jakichś spiskowych teorii dziejów do tego jest nieuprawnione.
Ja myślę tak samo jak ty, jeżeli chodzi o Sebastiana Pitonia. I no w środowisku jest lubiany, więc no a media są niezależne, tak? Media są niezależne nawet w środowisku, więc no musiałaby być chyba ostra cenzura, jakieś wywieranie wpływu, żeby nie był zapraszany. A druga rzecz, no to względy polityczne, tak? Żeby nie zagroził kandydatom, bo dzisiaj widziałem plakat, to chyba o Wilka chodziło, Ryszard Wilk, jeżeli dobrze kojarzę, czy coś? Tak, to właśnie przedstawiciel Podhala. Tak? No, a on się nie kojarzy w ogóle z Podhalem. Sebastiana Pitonia bym kojarzył z Podhalem, a jego nie. A właśnie...
Co tu powiedzieć, no?
Ale wrzucę to zaraz, już będziemy kończyć. Właśnie sobie wszedłem na Partię Konserwatywną, założona 6 grudnia 2022 roku, numer ewidencyjny 441, skrót konserwatyści, wśród założycieli Michał Wawer, Marek Szewczyk i pośrodku masz jedną szansę, żeby zgadnąć.
Nie no, wiem no, Witold Tumanowicz.
Konserwatysta. Robię screen, zaraz rzucam na Twittera. Dobrze.
Naczelny konserwatysta RP, więc to się nie śmiej w ogóle, bo to jest poważna sprawa. Chociaż to śmiać się chce, jak pomyśleć, że w genialnym planie strategów z Renu jest zastąpienie Grzegorza Brauna Witoldem Tumanowiczem w roli naczelnego konserwatysty, no to dobry dowcip.
Tak, dobrze, kończmy w takim razie, ja sobie tylko jeszcze zerknę na, to sobie zapiszę ten screen, zerknę wiadomości, dobrze, w takim razie bardzo ci dziękuję, drogi Kamilu, za wyrażenie zgody na wzięcie udziału w audycji Kurier Konserwatywny. Ja Państwa zachęcam do podawania tej audycji dalej. Zachęcam również do wspierania podcastu Votum FM, bo jeżeli jest wspieranie, to też jest i rozwój. To tak już jest, że te dwie rzeczy są ściśle ze sobą powiązane. I też chciałbym zachęcić do wspierania Chrobry Szlak kanału i do odwiedzenia, do subskrybowania kanału Chrobry Szlak, który jest prowadzony przez Kamila. Bardzo Kamilu dziękuję.
Tak, ja tu się przyłączę do wsparcia, do apelu o wsparcie nie tylko Chrobrego, ale też Votum FM. Naprawdę lajkami się nikt nie naje, a tym bardziej z lajków nie opłacimy, nie wiem, prądu, czy nie kupimy sobie sprzętu, więc no to...
To prawda.
Taka proza życia, no.
To prawda, więc jeszcze raz bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam i dziękuję Państwu, że Państwo słuchali naszego podcastu i też jest podcast dostępny na Spotify. Dzisiaj będzie już dostępny ten odcinek na Spotify, więc bardzo dziękuję i życzę dobrego wieczoru.
Dobrej nocy, do usłyszenia, do zobaczenia.
Votum FM. Kto mówi prawdę, ten wywołuje niepokój.